uśmiechem na twarzy.
Piosenki dowiadujemy się, że każdy ma własne skarby i że mogą być one bardzo, bardzo różne. Skarbu, ale nie pojmowanego zbyt jednoznacznie, dotyczy też jedna z bajek w trasie i na czasie Leszka z Dunia.
Magiczny kamień. Czyta Magdalena Różdżka. Zdarzyło się to w Chinach, kraju odległym i ogromnym. W jednej z tysiąca wiosek mieszkał Ho Chi Li. Miał 6 lat. Pochodził z biednej rodziny. Nigdy nigdzie nie podróżował. Każdego dnia pomagał rodzicom w pracy na polu ryżowym. Był niezwykle uczynny i cierpliwy i nad swój wiek rozsądny. Często rodzice prosili, żeby został w domu, ale Ho Chi Li zawsze odpowiadał: mamusiu, tatusiu, nie chcę siedzieć w domu. Nie mam zabawek. Wolę być z wami na polu ryżowym. Mama i tata byli wzruszeni jego słowami. Smutno im było, bo nie mogli kupić mu żadnej zabawki. Nie byli też w stanie spełnić jego wielkiego marzenia. Ho Chi Li pragnął wyruszyć w daleką podróż. Nie myślał o innych krajach, bo nic o nich nie wiedział, ale marzył o poznaniu wielkich Chin, a najbardziej pragnął zobaczyć stolicę – Pekin. Wiele słyszał o tym mieście, o wysokich, sięgających chmur budynkach, pałacach, o ulicach pełnych samochodów i tłumie ludzi, którzy każdego dnia kłębią się w rozmaitych sklepach, kawiarniach i na chodnikach. Niestety wizyta w Pekinie była raczej nierealnym marzeniem. Raczej. Bo Ho Chi Li wierzył, że każde marzenie może się kiedyś spełnić. Pewnego dnia Ho Chi Minh wracał z pola ryżowego sam. Słońce było już blisko horyzontu. W pewnym momencie chłopiec zauważył na swojej drodze nieznajomego starca, który szedł bardzo powoli. Nagle z ramion spadł mu plecak i wysypało się z niego mnóstwo kamieni. Starzec pochylił się i zaczął je zbierać. Ostrożnie chował je do mocno zniszczonego już plecaka. Co pan robi? Zapytał Ho Chi Minh. Zbieram swoje kamienie. A czy mogę panu pomóc? Nieznajomy spojrzał na chłopca spod wiekowego, stożkowatego kapelusza i uśmiechnął się. Czy mogę panu pomóc? Powtórzył Ho Chi Minh. A nie jesteś zmęczony? Wracasz z pola tak późno. Wrzucić kilka kamieni to dla mnie pestka. Bardzo ci dziękuję. Od wielu lat noszę te kamienie. Czasem brakuje mi już sił. Plecak spada z ramion i kamienie się rozsypują. A po co panu te kamienie? Dopytywał się chłopiec, wrzucając do plecaka małe kawałki skał. Wędruję z nimi po całych Chinach i szukam ludzi, którym mogę podarować jeden z nich. Nie są to zwykłe kamienie. Pochodzą z Żółtej Doliny. Nigdy o niej nie słyszałem, zaciekawił się Ho Chi Minh. To tajemniczy wąwóz, do którego nie jest łatwo trafić. Jego skały są bardzo twarde i mają magiczną moc. Rzadko kiedy można znaleźć pojedyncze kawałki, takie jak te, które mam. Legenda głosi, że przynoszą szczęście, spełniają marzenia, a niektóre mogą nawet zamienić się w złoto. Gdybym mógł tam zabrać moich rodziców, rozmarzył się chłopiec, i skruszyć skały tej doliny, na pewno bylibyśmy bogatsi i moglibyśmy pojechać do Pekinu. Tych skał nie wolno kruszyć. Każdy śmiałek, który naruszy harmonię Żółtej Doliny, natychmiast zamienia się w posąg. Widziałem tam wiele głazów przypominających ludzi. Ja nigdy nie lekceważyłem starej legendy i przez lata cierpliwie zbierałem te kamienie, które same odpadały od skalnych bloków. Mój trud nie poszedł na marne. Spełniłem swoje marzenie. Wędruję od wioski do wioski i kiedy spotkam kogoś niezwykłego, mogę mu ofiarować wielki skarb Żółtej Doliny. Ja też chciałbym kiedyś podróżować, a najbardziej to chciałbym zobaczyć Pekin. To twoje marzenie? Zapytał starzec. O tak, największe marzenie. Chciałbym zobaczyć domy wysokie aż do chmur, pałace. Chciałbym zobaczyć ulice i samochody i chciałbym jeszcze poznać nowych ludzi. Skąd tak dużo wiesz o naszej stolicy? Człowiek, który kupuje ryż od moich rodziców, zawozi go właśnie do Pekinu. To on mi to wszystko opowiedział. Jesteś bardzo uczynnym chłopcem, rzekł starzec, trzymając w dłoni ostatni kamień. Mimo zmęczenia zatrzymałeś się, żeby mi pomóc. Weź go, opiekuj się nim. Traktuj jak najlepszego przyjaciela. Jeśli uwierzysz w jego niezwykłą moc, co 7 dni o świcie wracaj w miejsce, gdzie go otrzymałeś. Trzymając go w prawej dłoni, patrz przez niego na promienie wschodzącego słońca. Jeśli będziesz wytrwały, osiągniesz cel. Spełnisz swoje marzenie. Dziękuję, odrzekł Ho Chi Minh, biorąc do ręki z pozoru zwykły kawałek skały. Będę o niego dbał i będę tu przychodził. Obiecuję. Żegnaj, Ho Chi Minh. Skąd pan zna moje imię? Zdziwił się chłopiec, ale starzec nie odpowiedział. Uśmiechnął się tajemniczo i ruszył w dalszą drogę. Ho Chi Minh długo jeszcze obserwował oddalającego się wędrowca. Miał przeczucie, że to spotkanie odmieni jego życie. Ale kiedy? Jak? Zaszło słońce. Nadciągała noc. Ho Chi Minh biegiem wrócił do domu i natychmiast opowiedział rodzicom całe zdarzenie. Mama otwierała oczy ze zdumienia, a tata po dłuższym milczeniu spojrzał na syna i drżącym ze wzruszenia głosem wyszeptał: Mój synu, prawdopodobnie spotkałeś wielkiego mędrca, strażnika Żółtej Doliny. Zrób dokładnie to, co powiedział. Ty go znasz, tato? Kiedy byłem w twoim wieku, wracając z lasu, gdzie zbierałem chrust, spotkałem człowieka, który zbierał do plecaka rozsypane kamienie. Wyglądał dokładnie tak, jak go opisałeś. Pomogłem mu. W nagrodę otrzymałem mały kamień, ale gdy starzec zniknął za horyzontem, wrzuciłem kamień do rzeki. Nie mogłem uwierzyć, że tak zwykła rzecz odmieni mój los. Wróciłem do domu i tak jak ty nam, opowiedziałem wszystko swojemu ojcu. Twój dziadek rozpłakał się. Poznałem wtedy legendę o Żółtej Dolinie i jej strażniku. Wyobraź sobie, że mojego ojca, a twojego dziadka spotkało to samo co nas. Postąpił jednak tak jak ja. On też wyrzucił kamień. Życie mojego ojca nie było złe, ale wiem, że nigdy nie spełniły się jego marzenia. Ja też pragnąłem dla ciebie lepszego życia. Niestety, nie jestem w stanie wysłać cię w żadną podróż, choć wiem, że bardzo tego pragniesz. Synu, spotkało cię wielkie szczęście. To znaczy, odezwał się Hochili, że ten kamień pomoże mi spełnić moje marzenie? Kto wie? Ja wierzę, że tak. Najważniejsze, żebyś i ty uwierzył. Bądź cierpliwy, pracuj i nie trać wiary. Tej nocy Hochili nie zmrużył oka. Rozmyślał o tajemniczym spotkaniu i ściskając w dłoni kamień pytał: Kamieniu, czy ty naprawdę jesteś magiczny? Czy sprawisz, że zobaczę kiedyś wielki Pekin? Kamień milczał. Mijały dni, miesiące, lata. Rodzice Hochili już dawno umarli. Został zupełnie sam. Wciąż pamiętał o spotkaniu ze strażnikiem Żółtej Doliny. Co 7 dni, o świcie, przychodził we wskazane miejsce, unosił prawą dłoń, w której miał kamień i wpatrywał się w promienie wschodzącego słońca. Długo nie wydarzyło się nic, co dałoby mu choć cień nadziei na spełnienie marzenia. W głębi duszy wierzył jednak, że jeśli będzie wytrwały, osiągnie swój cel. Choć przybyło mu lat, zmężniał, stał się dorosły, marzenie pozostało ciągle takie samo. Podróż do Wielkiego Pekinu. Żeby wyruszyć do stolicy, potrzebował pieniędzy. Zaczął więc pomagać innym ludziom przy budowie domów. Miał nadzieję, że właśnie w ten sposób zarobi wystarczająco dużo, by zobaczyć wymarzone miasto. Nie było to łatwe. Okoliczni mieszkańcy, podobnie jak on, nie należeli do najbogatszych. Hochili nie żalił się na swój los. Zdarzały mu się dni zwątpienia, ale wciąż uczciwie pracował. Odkładał część zarobionych pieniędzy i pamiętał o magicznym kamieniu. Niestety, jego skarb robił się coraz mniejszy. Nosił go już wiele lat. Za każdym razem pocierał palcami, więc nic dziwnego, że kamień malał. Pewnego dnia Hochili zwątpił niemal zupełnie. Zebrane pieniądze wciąż nie pozwalały na podróż do Pekinu. Było ich niewiele, a i kamień stał się tak mały, jak paznokieć kciuka. Zbliżał się wschód, a on ciągle leżał na posłaniu. Nie miał ochoty zakładać ubrania i iść na powitanie słońca. Już miał zamknąć oczy, by jeszcze złapać kilka chwil snu, gdy nagle usłyszał jakiś dźwięk. Zerwał się na równe nogi. Ku swojemu zdumieniu zauważył leżący na podłodze magiczny kamień. Musiał spaść ze stołu, choć nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Przyjacielu, wyszeptał Hochili. Przepraszam, to przeze mnie. Zwątpiłem, wybacz. Może jeszcze uda mi się naprawić ten błąd. Czym prędzej założył ubranie, zabrał maleńki już skarb i biegiem ruszył w miejsce dawnego spotkania ze strażnikiem Żółtej Doliny. Zdążył w ostatniej chwili. Słońce zaczynało już wyglądać zza horyzontu. Uniósł prawą dłoń, zmrużył jedno oko i zauważył, że z oddali zbliża się jakiś obłok kurzu. Nie przerywał swojego rytuału, aż słońce zajaśniało pełnym blaskiem. Kiedy wreszcie opuścił rękę, chmura dymu była już bardzo blisko. Serce zaczęło mu bić jak oszalałe. Wkrótce z gęstego obłoku wyłonił się samochód. Zatrzymał się. Wysiadł z niego elegancki mężczyzna. Wyciągnął dłoń w kierunku Hochili i pozdrowił go. Podróżuję od wioski do wioski, a kiedy spotkam kogoś niezwykłego... Ojej, te słowa przypominają mi dawno spotkanego mędrca, powiedział Hochili. Ja też go spotkałem. Poprosił mnie, bym pomógł pewnemu mężczyźnie, który będzie czekał na mnie w tym właśnie miejscu o wschodzie słońca. Nazywa się Hochili. To ja, wyszeptał Hochili. Nie mógł uwierzyć, że ten człowiek przyjechał właśnie do niego. A gdyby mnie tu nie było? Zapytał. W takim wypadku mędrzec kazał mi odjechać i nigdy tutaj nie wracać. Hochili ukląkł i z całej siły przytulił do serca maleńki kamień. Panie Hochili, rzekł po chwili elegancki mężczyzna. W mieście, w którym mieszkam, zamierzam właśnie rozpocząć wielką budowę. Szukam ludzi, którzy mogliby mi pomóc. Jeśli jest pan wytrwały, cierpliwy i chętny do pracy, mogę zabrać pana ze sobą. To daleko stąd. Trzeba 7 dni jechać cały czas na wschód. Jak się nazywa to miasto? Zapytał wzruszony Ho Chi Li. Pekin.
Była to jedna z bajek z cyklu W trasie i na czasie, napisanych przez Leszka Zdunia. Czytała Magdalena Różdżka. Teraz już pora na coś dla dojrzałych słuchaczy. Tydzień temu było po części liryczne, po części nostalgiczne opowiadanie Bogdana Brzezińskiego o niezrealizowanym spotkaniu dwojga ludzi. Dzisiaj proponuję jedno z opowiadań Wiktora Gomulickiego o zdarzeniu w trakcie podróży, o tym, co wydarzyło się na jednominutowym przystanku. Dwa pociągi błyskawiczne, pędzące z dwóch przeciwnych krańców Europy, skrzyżowały się ze sobą i na 1 minutę przystanęły. Zaledwie ucichł piekielny hałas kół, sapanie lokomotywy i łoskot uderzających o siebie buforów, podróżni jednego i drugiego pociągu usłyszeli śpiew mnóstwa skowronków podlatujących nad łąkami. Jednocześnie owiał ich świeży aromat skoszonej trawy i lekkim dreszczem przejęła wilgoć, właściwa wiosennym wieczorom. W jednej chwili wszystkie okna wagonów zapełniły się tłumem głów męskich, kobiecych i dziecinnych. – 1 minuta! – wrzeszczeli jak opętani konduktorzy, biegający po wąskim, wyżwirowanym pasku ziemi przedzielającym 2 tory kolejowe. Hasło to znaglało wszystkich do jak największego pośpiechu. Do pośpiechu w czym? W przyglądaniu się zachodowi słońca, w słuchaniu ptasiego chorału, w nasycaniu nerwów powonienia zapachem miliona polnych kwiatów. O wysiadaniu nikt nawet nie myślał. Niektórzy tylko ciskali srebrną i miedzianą monetę małym, uwijającym się wśród pociągów dziewczynkom, które w zamian wrzucały przez okna torby papierowe z czereśniami i pęki bzu, mokre jeszcze od rosy wieczornej. 1 minuta. Jakże to mało i jakże to wiele. Człowiek nie zdoła przez minutę rozejrzeć się w twarzy bliźniego, a jednak w minucie zamknąć się może całe istnienie drobnej, mikroskopowej jętki. Osłabiony głodem organizm nie potrafi w ciągu minuty odżywić się i wzmocnić, a jednak minuta wystarczy piorunowi do zabicia człowieka. Myśl prześciga szybkością iskrę piorunową. Jakiś kalif z 1001 nocy na 1 minutę zanurza głowę w miskę pełną wody, a przez tę minutę przeżywa wyobraźnią całe stulecia. Cóż dopiero mówić o uczuciu? Czyż w minucie nie streszcza się czasem rozkosz całego istnienia? Czyż nie można w minucie przecierpieć długich lat katuszy? Hasło 1 minuta przebiegło wzdłuż obu pociągów niby zygzak błyskawicy. W oknie pociągu przybywającego ze wschodu zabłysła twarz młodej blondynki. Miała ona oczy szare, o rzęsach długich, które powoli podnosiły się i opuszczały. Miała też włosy popielate, wymykające się spod kapelusza gęstymi splotami. Usta jej układały się jak u dziecka, pomimo że gorycz życia osiadła już na nich i kąciki ich ku dołowi nagięła. Zresztą była ona cała słodyczą. Z przeciwległego okna pociągu, który leciał z zachodu, wychylił się młody mężczyzna o ciemnych, prawie czarnych włosach. Twarz jego sucha, wyrazista, blada, przepaloną się zdała uczuciem strasznej, namiętnej tęsknoty, strasznego, niezaspokojonego pragnienia. W oczach tlały iskry przygasłe z pozoru, ale gotowe lada chwila buchnąć gwałtownym płomieniem. I widoczne było, że ten płomień w dwojakiej formie objawić się może. Jako ożywcze światło i ciepło dobroczynne, lub też jako pożar niewstrzymany i niszczący. Oczy dwojga podróżnych zeszły się ze sobą, raczej przypadły do siebie jak magnes ze stalą. Krótki okrzyk dobył się z pierści mężczyzny i z ust kobiety.
Po twarzach obojga przemknęła łuna rumieńca i zgasła natychmiast w śmiertelnej bladości. I oczy bruneta jęły mówić oczom blondynki: tyżeś to, moja wyśniona? Tak długo biegałem za tobą po wszystkich gościńcach i ścieżynach życia, krwawiąc sobie stopy i serce. Myślałem nieraz, że zabije mnie tęsknota, zanim ciebie odszukam. Ale zjawiłaś się. Koniec moim cierpieniom. Jesteś moją gwiazdą, moim zbawieniem, połową mojej połowy. Znam ciebie, odkąd serce moje własnego bicia słuchać się nauczyło. Rozpoznałbym cię wśród milionów. Bez ciebie świat cały byłby mi pustynią. Nie żyłem dotąd, bo czyż to życie łaknąć i nigdy nie czuć się nasyconym? Tłumy kobiet mijałem jak rzędy posągów. Czekałem i tęskniłem. Tęskniłem i schłem w sobie jak step słoneczną spieką spalony. Jak mi ciężko bywało. Dusze czyśćcowe z tym samym uczuciem wzdychają do niebiańskich rozkoszy, z jakim ja o tobie marzyłem. Przeznaczono nam żyć razem, świecić wspólnym blaskiem, być nierozdzielną parą, jak para gwiazd na niebie. Ale dotąd przedzielały nas chmury. Świat cały stał pomiędzy nami. Wołaliśmy się, jak wołają się dwa ptaki, przez cały obszar pustyni, ale oto przyszłaś. Bądź pozdrowiona. Ujrzałem cię i zapominam o wszystkim. Ujrzałem cię i żyć zaczynam. A oczy blondynki mówiły oczom bruneta. Byłem dotąd jak jagnię, odłączone od stada i nie wiedzące, do kogo się przytulić. Byłam jak bluszcz, wyciągający sploty swe w przestrzeń i nie znajdujący nigdzie oparcia. Odgadywałam ciebie myślą, przeczuwałam cię sercem. I zmrokiem i o świtaniu miewałam znaki dziwne i ostrzeżenia. Czułam dotknięcia niewidzialnej ręki, słyszałam głosy ust niewidzialnych, a usta te mówiły: wstań i czuwaj, miły twój nadchodzi. Drżąca od szczęścia otwierałam oczy i wyciągałam ramiona, ale nic ujrzeć i nic objąć nie mogłam. Zalewałam się wówczas łzami i w łzach topniała moja tęsknota. Ale odradzała się ona niezmiennie, z nowym zmrokiem, z nowym świtaniem. W największym rojowisku ludzkim czułam się samotna jak na puszczy. Tysiące przesuwały się przede mną, a jam w tysiącach nie rozróżniała nikogo. Świat cały wypełniony był tobą, a jam nigdzie odnaleźć cię nie mogła. Ileż łez wypłakałam, ileż westchnień gorących posłałam ku niewidzialnemu. Przychodziły na mnie chwile zwątpienia i bezsilności. Skłaniałam głowę na piersi jak kwiat, którego łodygę podcięto. Mówiłam: los ziarna zaniesionego na opokę to twój los. Biedne serce moje, ale rozprosz się, smutku. Oschnijcie łzy, zniknij pomroko. Miły mój przyszedł. Witaj, kochanku. Błogosławiony bądź, oblubieńcze. Widzę cię i o wszystkich smutkach zapominam. Widzę cię i szczęściem nasiąkam cała jak brylant słońcem. Dusza moja odnalazła swoją połowę. Oddaję się tobie jako panu swemu. Bierz mnie i bądźmy szczęśliwi. A gdy oczy podróżnych rozmawiały ze sobą, upłynęła minuta. Świst przeraźliwy rozdarł powietrze. Oba pociągi wzdrygnęły się jednocześnie jak dwa węże jedną strzałą ugodzone. Ze śpiewem skowronków zmieszał się suchotniczy oddech parowozu i dzwonienie łańcuchów żelaznych uderzających o siebie. Oczy szare poczęły oddalać się nieznacznie od oczu czarnych, które jednak tego z początku nie spostrzegły. Dopiero kiedy dwie długie wstęgi pociągów całkowicie się wyminęły, w oczach tych odmalowało się nagle osłupienie, bolesne. I mężczyzna, i kobieta wychylili się do połowy niemal z okien wagonów. Mężczyzna przyłożył do ust rękę i posłał kobiecie długi pocałunek. Kobieta uśmiechnęła się smutno i odwzajemniła pocałunek pocałunkiem. A po chwili dwa błyskawiczne pociągi leciały pędem szalonym na dwa przeciwne krańce Europy, zagłuszając łoskotem kół swych łkania dwojga ludzi, którzy rozstawali się na zawsze ze szczęściem i nadzieją.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci czerwy. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec z pociągiem od jesieni. Uciec z pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków telefonu. Nie trzeba długo się nam myślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Wszystko zostaje w tyle. Taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić ciebie łóżko, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, ogubię wszystkie kalendarze. Taką podróż chcę wyruszyć, nie wiem, czy tylko się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony. Wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku.
Zapraszamy do reklamy.